Jutro mamy 31 października, co oznacza, że mamy nie tyle Halloween, lecz Dzień Reformacji. 31 października 1517 roku zmienił bieg historii. Co roku w wielu kościołach reformacyjnego nurtu, w kościołach protestanckich, dzisiejsza niedziela jest właśnie niedzielą reformacji i nie inaczej jest u nas. I co świętujemy w ten dzień? Dlaczego akcentujemy akurat Dzień Reformacji jako ważne wydarzenie w kalendarzu naszego Kościoła? O czym ten dzień nam przypomina? Co celebrujemy w ten dzień? I o tym dzisiaj powiemy o tym w dzisiejszym kazaniu. Reformatorzy oczywiście afirmowali wiele biblijnych prawd zakopanych gdzieś w gąszczu zhumanizowanej teologii ówczesnego Kościoła. Afirmowali panowanie Chrystusa, który przemawia z autorytetem przez karty Pisma Świętego. Znali łacinę, więc mówili sola scriptura. Afirmowali Chrystusa, który zbawia grzeszników wyłącznie dzięki łasce, dzięki zmiłowaniu. Mówili więc sola gratia. Wyłącznie przez żywą wiarę, czyli sola fide. Wyznawali również, a my wraz z nimi, że jedynie Bogu należy się chwała, soli deo gloria, i że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I solus Christus. Świętujemy więc panowanie Chrystusa, zbawienie z łaski, usprawiedliwienie z wiary, ogłaszamy triumf Pisma Świętego ponad ludzkimi orzeczeniami i to wszystko stanowi fundament naszej wiary, ale również dzisiaj świętujemy bardzo ważne prawdy na temat Kościoła, ponieważ reformacja wiązała się z powrotem do biblijnego, nie tylko do biblijnego nauczania na temat doktryn łaski, autorytetu Pisma Świętego, ale też łączyła się z powrotem do biblijnego spojrzenia na Kościół, jego cel, jego powołanie, jego służbę, jego urzędy, jego sakramenty, jego liturgię i tak dalej. I dzisiaj chciałbym o tym powiedzieć, jakie prawdy na temat Kościoła eksponujemy, wywyższamy, przypominamy sobie, świętując Dzień Reformacji. I powiemy dzisiaj, to jest też z racji ograniczonego czasu, powiemy o trzech ważnych kwestiach. W Dniu Reformacji świętujemy po pierwsze jedność Kościoła, po drugie podziały w Kościele i po trzecie powrót do biblijnego nauczania na temat autorytetu Kościoła. Jedność Kościoła, podziały w Kościele, autorytet Kościoła. Te rzeczy świętujemy, celebrujemy dzisiaj. Zaczynamy od świętowania jedności. List do Efezjan, 4 rozdział, 5 werset. List do Efezjan 4:5 czytamy. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Wcześniej tutaj apostoł wspomina o jednym Kościele, jednym ciele, żebyśmy zachowywali w jednym ciele jedność w jednym duchu i przypomina nam, co jest spoiwem tej jedności jednego Kościoła. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ogłaszamy jedność Kościoła, jedność chrześcijan opartą na jednej wierze, jednym chrzcie i wierze w jednego Boga. I to są fundamenty jedności według apostoła. Apostoł nie wymienia tutaj jako spoiwa jedności centrali w Konstantynopolu, Moskwie, Genewie czy w Rzymie. Wspólne struktury mogą być pewnym owocem jedności, ale nie są sposobem budowania jedności. Kiedy Jakub mówi do wierzących w swoim liście, w 4 rozdziale, mówi, skądże spory, skądże walki między wami, to odpowiada, przyczyna tkwi w nas, przyczyna tkwi w naszych namiętnościach, tak jak mówi, które bój toczą w członkach naszych. Przyczyn różnic, rozdwojenia, konfliktów między braćmi nie szuka w braku odpowiednich struktur, nie szuka w braku narzędzi rozwiązywania konfliktów. Przyczyna tkwi gdzie indziej. Czy nie pochodzą te spory, walki między wami, z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Czyli struktury, wspólne struktury, choć są może i dobre, tak, jesteśmy częścią denominacji kościołów reformowanych, CRC, ale nie wierzymy, że wspólne struktury są lekarstwem na jedność. Zapędzenie chrześcijan do jednego miejsca nie spowoduje jedności, spowoduje tłum. I większą jedność tak naprawdę ma prezbiterianin z baptystą, których łączy naprawdę wiele prawd wiary, niż dwóch Anglikanów, którzy będąc w jednych strukturach kościoła anglikańskiego, kłócą się o, nie wiem, ewolucję, ordynację kobiet, celibat, sposób podawania komunii. Jesteśmy wezwani do trwania w jedności, budowania jedności, ale w Boży sposób, a nie sposób marketingowy czy polityczny. I ten trud zachowywania, budowania prawdziwej jedności nie przychodzi przez taki właśnie ciepły uśmiech, lekceważenie różnic. Tak? Z Jolą czasami mamy odmienne opinie, ale wiecie, co wtedy robimy? Rozmawiamy o nich. Tak? Czasami są to może trudne rozmowy, ale gdybym stwierdził, że ach, ja tak bardzo kocham moją żonę, że nie obchodzi mnie jej zdanie i mam szukać wyłącznie to, co nas łączy, no to słusznie byście to odebrali jako przejaw obojętności, a nie miłości. Różnice nie są problemem w małżeństwie. Różnice nie są problemem w Kościele. Różnice niekoniecznie muszą burzyć jedność. Jedność tak naprawdę burzy grzeszna reakcja na różnice. Zauważcie, że wszelkie kłótnie, wszelkie jakieś napięcia między chrześcijanami wynikają nie tyle z różnic, co raczej z podobieństw. Czyli zależy nam na tym samym. Chcemy iść jedną drogą. Łączy nas naprawdę wiele, ale mamy jakieś, nie wiem, w pewnych kwestiach mamy może różne rozwiązania. Zauważcie, że rzadko kiedy burzliwe dyskusje mamy z ludźmi, którzy są naprawdę teologicznie albo ideowo daleko od nas. Doug Wilson, kiedy mówił na temat konfliktu w Kościele, powiedział, że nikt nie przypomina sobie żadnej kłótni, żadnej napiętej rozmowy z księdzem katolickim, z pastorem, nie wiem, charyzmatycznym, z liberalnym anglikaninem, liberalnym luteraninem, ale miał za to wiele trudnych rozmów, napiętych rozmów z reformowanymi chrześcijanami, prezbiterianami, postmilenistami, wantylianami, jeśli chodzi o podejście do apologetyki, teonomistami, którzy udzielają komunii dzieciom, czyli właściwie z tymi, którzy w teologicznych poglądach na różne tematy właściwie prawie się nie różnią od niego, ale mają różne pomysły, różne strategie, różne filozofie służby i z tego może wynika właśnie jakieś napięcie. Reformatorzy podkreślali, że Pismo Święte wzywa chrześcijan nie tyle do tworzenia jedności, co raczej jej zachowywania. Napominam was wtedy ja, Efezjan 4:1, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości i teraz starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Mamy zachowywać jedność w jednym duchu. To oznacza, że jedność jest faktem. A fundamentem tej jedności jest jeden duch, który łączy nas w jedno ciało przez jeden chrzest. Apostoł Paweł mówi o tym też w liście do Koryntian w 12 rozdziale, 13 werset. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tak, w jedno, nie 50 ciał, bo każde ciało ma swój oddzielny chrzest. Nie, jeden chrzest łączy nas w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Kiedy czytamy w Ewangeliach, że Jezus nauczał z autorytetem, a nie tak jak uczeni w Piśmie, to źródłem jego autorytetu był działający w nim i działający przez niego Duch Święty. Nie czytamy, że autorytet Jezusa wynikał z faktu, że otrzymał od uczonych w Piśmie dyplom albo zaświadczenie od faryzeuszy, że ty też jesteś spadkobiercą sukcesji od czasów Abrahama i to daje ci prawo nauczać z autorytetem. Dzisiaj świętujemy jedność Kościoła, która wykracza poza ramy denominacyjne, tak? Duch Święty je przekracza. Dla Ducha Świętego to nie jest problem, że ktoś zamknie drzwi, postawi płot wokół stołu pańskiego i powie, granice Kościoła kończą się tu, przy naszym płocie. Duch Święty przekracza coś takiego. Wody chrztu wlewają się nawet pod zamkniętymi drzwiami, które sobie ludzie mogą zamknąć. Nie, tylko my lub my i nasi koledzy. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. To są spoiwa biblijnej Bożej jedności. I dzisiaj tą jedność biblijnie zdefiniowaną celebrujemy i świętujemy. Po drugie, świętujemy dzisiaj podziały w Kościele. To brzmi może dziwnie, ale prawdą jest to, że nie każda jedność, podobnie jak nie każda różnorodność, podoba się Panu Bogu. Bóg nie umiłował zjednoczenia ludzi pod wieżą Babel, Bóg nie ukochał znoszenia różnic, które wynikają z odmienności płci. Bóg nie kocha jedności Kościoła w wyznawaniu fałszywej doktryny, ale też z drugiej strony Bóg nie kocha różnorodności, na przykład w kwestii podejścia do bóstwa Chrystusa albo dróg zbawienia. A przyczyną tego, że nie każda jedność, nie każda różnorodność podoba się Bogu, jest przyczyną tego jest fakt, że Bóg jest trójjedyny, Bóg jest trójcą, Bóg jest jeden w trzech osobach. Dlatego zarówno jedność, jak i różnorodność są dobre, ale we właściwym kontekście. Tak, zobaczcie, Bóg stwarza świat, stwarza jedną rzeczywistość, ale następnie co robi? Dzieli świat, dzieli ziemię od reszty planet, dzieli morza od lądów, oddziela człowieka od zwierząt, dzieli wody nad sklepieniem od wód pod sklepieniem, oddziela niewiastę od mężczyzny. Czyli są pewne podziały, których dokonuje sam Bóg. Podziały, które natomiast nie mają upodobania w Bożych oczach, powinny nas oczywiście boleć. Ale pamiętajmy, że apostoł Paweł mówi, że Kościół wciąż zmierza do tej pełnej jedności, do tej jednej wiary, do jednego poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Tak? To jest jedno z zadań posługujących w Kościele. Budowanie Kościoła, zachowywanie jedności, umacnianie jedności. Ale Paweł, apostoł, wspomina też o dobrych skutkach pewnego rozdzielenia w Kościele. Tak, w pewnych kwestiach brak jedności jest wymagany przez Pana Boga. Na przykład Eliasz nie ugiął kolan przed królem Achabem, który miał sukcesję, tak, od czasów króla Saula, przez Dawida, potem Salomona i tak dalej. Mamy sukcesję królów, którzy byli mianowani z ustanowienia Bożego, czy proroka Bożego. Ale Eliasz mówi, nie, to nie gwarantuje prawdy, to nie gwarantuje tego, że trwamy w prawdzie, nie ugnę kolan przed Tobą w imię zachowania jedności w Izraelu. Jan Chrzciciel nie stwierdził, że musi mieć jedność z faryzeuszami, że musi udać się do nich po namaszczenie, po to, żeby móc sprawować swoją misję i chrzcić nad Jordanem. Jezus nie zgodził się na jedność z arcykapłanem. Apostoł Piotr, apostoł Jan odrzucili jedność z Radą Żydowską. Czyli Bóg mówi w pewnych kontekstach, odłącz się, nie uczestnicz w tym. Jedność kosztem prawdy nie jest Bożą jednością. I o tym mówi pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 18 werset, jeśli dobrze zapisałem. Pierwszy Koryntian 1:18. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Jako zbór się schodzić, czyli między chrześcijanami, między wierzącymi w jednym zborze były podziały. Zresztą muszą być nawet rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Czyli podziały służą niekiedy oczyszczeniu Kościoła, podziały niekiedy są nieuniknione. Tak, Chrystus i prorocy wprowadzali rozdwojenie pomiędzy wiarą Bogu, a wiarą naukom ludzkim. Pasterz, który toleruje wilki w stadzie, jest pasterzem, który nienawidzi owiec. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale czy nie mamy naprawdę, patrząc na współczesny Kościół, czy naprawdę nie mamy wystarczająco dużo niezgody w Kościele, ale też w świecie? Wszędzie jakieś polemiki, niezgoda, konflikty, napięcie. Czy nie mamy tego nadmiar? I owszem, zgodzę się, tak, mamy nadmiar niezgody, nieporozumień, tylko że nie mamy wystarczająco jasno wyartykułowanej niezgody, wyartykułowanych punktów. O co chodzi? W czym my się tak naprawdę nie zgadzamy? Zauważcie, że zanim przejdziemy od niezgody do zgody, od różnic do jedności, powinniśmy zacząć od jasnego, uczciwego wyklarowania tego, gdzie my się tak naprawdę różnimy i dlaczego. I kiedy to robimy, to nie jest strategia wznoszenia jeszcze wyższych murów pomiędzy chrześcijanami, ale to powinna być strategia ich znoszenia. Czyli problemu braku jedności w Kościele nie rozwiążą uściski na spotkaniu, nie wiem, styczniowej grupy ekumenicznej. Zaczynając od uczciwego wyartykułowania różnic, może się oczywiście okazać, że sprawy wyglądają dużo gorzej niż zaczynaliśmy tę rozmowę, niż nam się wcześniej wydawało, ale jeżeli będą stały za tym ekumeniczne powody, to naprawdę będzie to dobry krok do budowania Bożej jedności. Tak? Ja nie jestem zainteresowany artykułowaniem, wyrażaniem jedynie różnic. Artykułowanie, wyrażanie różnic powinno służyć po pierwsze eksponowaniu prawdy, dochodzeniu do prawdy, a po drugie budowaniu jedności opartej na prawdzie. Na naszym cotygodniowym nabożeństwie odmawiamy, czy to nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, czy to apostolskie credo, tak mówimy, dzisiaj mówiliśmy na nabożeństwie, wyznawaliśmy wspólnie, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, tak, jesteśmy jego częścią i celem artykułowania różnic nie jest pogłębianie ich, ale ich znoszenie. Jezus wyrażał różnicę między wiarą Abrahama, mówił, Abraham wierzył w to, Abraham wierzył we mnie, Abraham mówił o mnie, a z drugiej strony mówił do faryzeuszy, ale wasza wiara jest zupełnie inna, wy nie wierzycie Abrahamowi, wierzycie, nie wiem, waszym ojcem jest diabeł, nawet takiego słowa użył. Tylko że Jezus artykułował tę różnicę między Abrahamem, chociażby wiarą Abrahama, a wiarą faryzeuszy, żeby eksponować prawdę i budować jedność w prawdzie. I oczywiście są obszary, w których chrześcijanie, nie wiem, taki klasyczny podział, protestanci, katolicy, nawet jeżeli się gdzieś różnimy, bracia prawosławni też, jeżeli się różnimy, rozmawiajmy o tym, jasno artykułując, gdzie my się różnimy, jak możemy temu zaradzić, gdzie szukamy odpowiedzi. Ale mimo tych różnic są pewne sfery, w których powinniśmy współpracować i mówić jednym głosem. Tu mam na myśli szczególnie kwestie etyczne, tak? Wspólny głos na temat, nie wiem, obrony małżeństwa, życia nienarodzonego, wartości rodziny. To jest coś, co możemy robić razem. Tylko że nawet w takich momentach też powinniśmy pamiętać, że jest różnica między sojusznikami a współwalczącymi, współwojującymi w jednej sprawie. Tak? Sojusznicy walczą przeciwko temu samemu wrogowi, co ty, i zwykle z tych samych powodów. Natomiast współwojujący w jednej sprawie walczą przeciwko temu samemu wrogowi, ale z odmiennych powodów. I na przykład, nie wiem, kiedy na przykład papież coś mówi, coś dobrego, zdrowego, biblijnego, może powiedzieć tak, amen, nie ma problemu. Jaki jest z tym problem? Zgadzamy się z tym. Tak, zgadzamy się, nie wiem, że aborcja jest złem. Tylko że, musimy dodać, nie zgadzamy się z tym, że aborcja jest złem, ponieważ Kościół tak mówi, albo encyklika papieska tak orzekła. Tak, sprzeciwiając się aborcji, nie budujemy w ten sposób autorytetu czy władzy Kościoła. Bronimy w ten sposób autorytetu Pisma Świętego. Nie pójdziemy na marsz przeciwko aborcji z hasłami z encyklik papieskich na banerach. Tak? Pójdziemy na marsz przeciwko aborcji z Bożym Słowem na banerach. Czyli musimy jasno komunikować, co nas łączy, ale też dlaczego nas to łączy. Co nas dzieli, ale też dlaczego coś nas dzieli. W jakich kwestiach możemy działać wspólnie. Czy to jest działalność sojuszników, czy dwóch stron, które mają wspólnego wroga, ale zupełnie inne powody walki z nim. Czyli musimy wiedzieć, w którym miejscu, jak wysoki stawić płot, gdzie postawić furtkę pomiędzy naszymi podwórkami. Ktoś powiedział, że dobre płoty tworzą dobrych sąsiadów. Brak płotów tworzy napięcia, tworzy konflikty między sąsiadami. Tak, kiedy nie mieliśmy ogrodzenia na naszym podwórku, no to przychodził pies naszych bardzo dobrych, kochanych sąsiadów i załatwiał się na naszym podwórku. Tak, nie było z tego powodu między nami napięć z naszymi sąsiadami, ale byłem podirytowany, że mogliby przypilnować tego psa. Teraz mamy ogrodzenie, no i ta irytacja minęła. Jesteśmy jeszcze lepszymi sąsiadami niż byliśmy, odkąd mamy płot i nawet pergolę pomiędzy naszymi siatkami. Dobre płoty tworzą dobrych sąsiadów. I ostatnia rzecz. Świętujemy dzisiaj biblijne spojrzenie na autorytet Kościoła. Świętujemy biblijne spojrzenie na autorytet Kościoła. Może brzmi dziwnie w uszach protestantów, ale Biblia poucza nas, że tak, Kościół nie ma z tym problemu, bo Biblia naucza, że Kościół posiada autorytet. Nie autorytet ostateczny, nie autorytet rozstrzygający, ale autorytet delegowany, autorytet, który wynika z Pisma Świętego. Jezus powiedział do uczniów, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To powiedział do uczniów reprezentujących Kościół. Również w Ewangelii Jana czytamy, którymkolwiek grzechy odpuścicie, mówi Chrystus do apostołów, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Znowu powierza Kościołowi autorytet odpuszczania lub zatrzymywania grzechów, autorytet związania, rozwiązywania i rozwiązywania. Apostoł Paweł mówi w liście do Tymoteusza 3,15: gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół jest nazwany filarem i podwaliną prawdy. Skoro tak, skoro Kościół jest filarem i podwaliną prawdy, skoro Kościół posiada autorytet delegowany przez Chrystusa, to dlaczego jako protestanci opuściliśmy Kościół rzymskokatolicki? Dlaczego reformatorzy odłączyli się od Kościoła katolickiego? Dlaczego nie uznajemy dogmatów Kościoła? Dlaczego nie przyjmujemy wszystkich orzeczeń soborów powszechnych? Na przykład VII Soboru Powszechnego w Nicei, 787 rok, który to sobór uznał ikonoklazm, uznał za słuszny kult obrazów, kult ikon. Po pierwsze, reformatorzy odłączyli się strukturalnie od Kościoła katolickiego, ale nie odłączyli się od Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest ciałem szerszym niż jeden z jego nurtów. Tak, brzuch może czasami czuć, że ciało, szczególnie kiedy jestem głodny, to brzuch czuje, że no, ciało to ja. Brzuch czasami może czuć, że ciało to ja. Brzuch zwykle zajmuje największą część miejsca w naszym ciele i może myśleć, no, ciało to ja. Nie dostrzega, że częścią ciała też jest ręka, noga, stopa, paznokieć, mały palec, w tym samym ciele. I oczywiście, kiedy brzuch tak mówi, ciało to ja, to nie mówimy, nie wykluczamy brzucha, mamy bardziej ekumeniczną postawę niż sam brzuch. Mówimy, w porządku, jesteś ekskluzywistą, chcesz usuwać innych z ciała, ograniczać ciało do siebie, ale my mamy bardziej biblijne spojrzenie na Kościół. Mówimy, że mimo twojej ekskluzywistycznej postawy jesteś częścią ciała. Ciało jest szersze niż jeden z jego organów. Po drugie, jeżeli wierzymy w jeden powszechny apostolski Kościół, to dlaczego jako protestanci odrzucamy chociażby autorytet soborów? I to wczesnych soborów, przecież 787 rok, jeszcze Kościół niepodzielony. Dlaczego odrzucamy orzeczenia tego soboru w Nicei, który potępił ikonoklazm, uznał właśnie za słuszny kult ikon? Jeśli wysoko cenimy przecież mądrość, historię, spuściznę Kościoła, to dlaczego odrzucamy orzeczenie Kościoła, które jest filarem prawdy z VIII wieku? I teraz odrzucamy autorytet Kościoła wyrażony w orzeczeniach VII Soboru Powszechnego, ponieważ akceptujemy autorytet Kościoła wyrażony tutaj w spisie treści. To jest pierwsze credo, jedno z najważniejszych pierwszych wyznań Kościoła. To pierwsza Księga Mojżeszowa, druga, trzecia, czwarta, piąta, Księga Jozuego, Sędziów, Rut. Pierwszym credo Kościoła jest spis treści, jednym z pierwszych, jest spis treści występujący w każdym wydaniu Biblii. To nie jest to wyznanie bardziej natchnione niż na przykład mapy biblijne albo, nie wiem, konkordancje biblijne, ale jest to wyznanie dużo bardziej autorytatywne, dużo bardziej ważniejsze, dlatego że to wyznanie Kościoła, skład kanonu biblijnego, przewyższa każde inne wyznanie wiary Kościoła. Każdy, kto uznaje Biblię za Słowo Boże, tak naprawdę ogłasza: wierzę, że to wczesne wyznanie Kościoła jest poprawne, jest spolegliwe. Tym pierwszym wyznaniem Kościoła jest właśnie kanon ksiąg biblijnych. Kościół zaświadczył w ten sposób, że Pismo Święte powinno być przez nas wszystkich przyjęte jako zrozumiałe, autorytatywne słowo od Boga. Czyli ktoś staje na, nie wiem, wchodzi, staje na pustkowy i woła w niebiosa, to w co już mam wierzyć? Co mam wierzyć pośród tych różnych religii, filozofii, poglądów? Przychodzi Kościół i odpowiada: wierz w Ewangelię Jana, Księgę Amosa, List do Rzymian, Księgę Izajasza. To jest nasze świadectwo, to jest nasze wyznanie wiary, to jest uniwersalne świadectwo wczesnego Kościoła. Pismo Święte jest objawieniem przemawiającego Boga. Nie jest to zabytek muzealny, lecz żywe, aktualne słowo. Zostało spisane, żebyśmy je rozumieli i czytali. I co ważne, Kościół zaświadczył o tym, co jest Słowem Bożym, a nie tak, jak czasami jesteśmy uczeni, czy gdzieś słyszymy, że Kościół ustalił, co jest Bożym Słowem. Kościół ogłosił, co jest Bożym Słowem, a nie zdecydował o tym. Tak? Ewangelia Marka jest Słowem Bożym, już stała się Słowem Bożym już w momencie wyjścia spod pióra natchnionego pisarza, a nie wtedy, kiedy Kościół dodał ją do listy ksiąg kanonicznych. Ale kiedy Kościół wyznał publicznie, Ewangelia Marka jest Słowem Bożym, to odpowiadamy tak. Wierzę temu świadectwu, wierzę, że jest prawdziwe, wierzę, że Kościół nie zbłądził. I to jest bardzo ważne, dlatego że w całym Piśmie Świętym przewija się jeden wątek, no więcej wątków, ale jest jeden bardzo ważny wątek w tym kontekście, który wraca zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. A mianowicie wątek ordynowanych urzędników, sług Słowa Bożego, którzy paradoksalnie chcą przejmować panowanie nad Słowem i kontrolę nad Słowem. To od nas wyszło Słowo Boże. To my jesteśmy właścicielami nieomylnej interpretacji. A ty, Eliaszu, ty, Jeremiaszu, ty, Janie Chrzcicielu, ty, Jezusie, niszczycie jedność ludu Bożego, rościcie sobie prawo do przemawiania w Bożym imieniu poza sukcesją, poza naszym namaszczeniem. Tylko że świadectwo historycznego Kościoła jest inne. Historyczny Kościół nie powiedział o sobie: słuchajcie nas, bo my przemawiamy z autorytetem. Historyczny Kościół powiedział to: słuchajcie tego. Macie tu listę ksiąg natchnionych. Tego słuchajcie. Niczym Maria w Kanie Galilejskiej, która powiedziała o Jezusie: wszystko, co wam powie, czyńcie. A nie o sobie. Wszystko, co ja wam powiem, czyńcie. Biblia mówi, że Kościół jest matką. List do Galacjan, 4 rozdział. Biblia mówi również, że matkę powinniśmy czcić i szanować, ale Pismo też dodaje, pamiętajmy, to Pismo dodaje, Kościół to wyznał, Kościół to uznał. Kościół dał nam tą listę kanonicznych ksiąg i Kościół się z tym zgadza. Pismo mówi, że czasami matka grzeszy przeciwko własnym dzieciom. Pismo mówi, że słowa matki nie posiadają cech nieomylności. Pismo mówi, że nieprawdą jest, że ojciec mówi za szybko, że ojciec mówi niewyraźnie, że ma jakąś wadę mowy, a matka zawsze mówi wolno, zawsze wyraźnie, zawsze możesz przyjść do matki, bo ojca po prostu nie da się zrozumieć. Mamo, co on powiedział? No gadawaj, jakieś takie w ogóle, nie rozumiem, o co mu chodzi w ogóle. Zawsze będę przychodził do ciebie, a nie do ojca, bo w ogóle nie rozumiem tego ojca. Szczepan mówi o grzechach matki w ten sposób: twardego karku i opornych serc i uszu. I to mówi do przywódców ówczesnego Kościoła. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. I znowu, to nie jest tak, że pogardzamy Kościołem i jego wyznaniami, cenimy dorobek Kościoła, cenimy wyznania Kościoła, ale kiedy powołujemy się na wyznania Kościoła, na orzeczenia soborowe, żeby rozstrzygnąć jakąś sprawę, to niekiedy, no, chcąc być uczciwi, musimy zadać pytanie, które wyznanie Kościoła chcesz uznać za standard? Na przykład w temacie tego, czy powinny tutaj wisieć obrazy świętych Jezusa, Boga, Ducha Świętego. Które wyznanie Kościoła jest dla ciebie tutaj wiążące? To, które mówi, że Siódmy Sobór Powszechny uznał kult obrazu, więc nie ma z tym problemu. Czy raczej uznajesz wyznanie Kościoła, które oznajmiło, że Księga Wyjścia jest częścią kanonu biblijnego, a dekalog jest wciąż obowiązujący? Czyli dyskusja chociażby w kwestii kultu obrazów, czy liturgicznego użycia obrazów podczas nabożeństwa, to nie jest tylko dyskusja między sola scriptura a Kościołem, tak? To nie jest tak, że protestanci mówią sola scriptura, Biblia, tylko Biblia, a wy mówicie Kościół i tradycje, no i dlatego nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Tak, to jest prawda, czasami często bazujemy na różnych autorytetach, ale to też jest dyskusja o tym, Które stanowisko Kościoła uznajesz? To, które wyraża, że Księga Wyjścia jest Słowem Bożym, czy to, które zostało oznajmione 8 wieków później, które mówi, drugie przykazanie nie jest obowiązujące w takiej formie, w jakiej znajduje się ono w Księdze Wyjścia. Jako chrześcijanin wierzę temu pierwszemu, uniwersalnemu wyznaniu Kościoła, dlatego bronię aktualności drugiego przykazania. Nauczył mnie tego starożytny Kościół, moi ojcowie wiary, wyznając, że Tora, Pięcioksiąg Mojżeszowy jest częścią chrześcijańskiego kanonu. A przychodzi Jan Chrzciciel i składa wyznanie wiary o Jezusie. Mówi, oto Baranek Boży. Teraz nie oznacza to, że wierzymy w Chrystusa, bo tak powiedział Jan. Mówimy, że wierzymy w wyznanie Jana i wraz z nim wyznajemy, oto Baranek Boży. Ale to nie dlatego Chrystus jest Barankiem Bożym, bo Jan tak orzekł. To nie wyznanie Kościoła czyni Biblię Słowem Bożym, ale wyznanie wiary Kościoła jest w świecie bardzo ważne, bo zaświadcza wszem i wobec. To jest prawda, podążajmy za nią, Bóg przemówił. Czyli wyznanie wiary Jana Chrzciciela uczy nas, po pierwsze, że Kościół nie stoi ponad Pismem Świętym, i po drugie, że Kościół składa wiernie, powinien składać wiernie wyznanie o autorytecie Biblii. Czyli w duchu Jana Chrzciciela powinniśmy mówić, on, przemawiający Chrystus, Pismo Święte, powinno wzrastać, a ja, Jan Chrzciciel, uosabiający Kościół, wyznanie wiary Kościoła, ja muszę stawać się mniejszym. Chrystus musi wzrastać, my jako Kościół stawać się mniejszym. Jedynie możemy wyznać. Oto Baranek Boży wraz z Janem. Podsumowując, reformacja nie była tworzeniem nowego Kościoła. Była jak mycie zabrudzonej twarzy, a nie tworzeniem nowej twarzy. Powinniśmy mieć reformacyjne podejście nie tylko do doktryn łaski, o zbawieniu, o Bożej suwerenności, ale też reformacyjne podejście do nauki o Kościele. Nie lekceważymy widzialnego Kościoła, nie lekceważymy jego dorobku, jego historii. Nie odcinamy się od jego czarnych, ale też chwalebnych kart. Mówimy, że nasi ojcowie pojawili się nie tylko, nie wiem, w XVI wieku, ale już dużo wcześniej. Nasi ojcowie, tak jak mówi apostoł Paweł, wyszli z Egiptu. Tam jest nasza historia. Od Księgi Rodzaju się ono zaczyna. Nasi ojcowie popełniali grzechy. Ale to nasza historia. Jednego apostolskiego Kościoła powszechnego. I owszem, wskazujemy na konieczność niektórych podziałów, na konieczność uczciwego komunikowania różnic, ale tylko po to, albo aż po to, żeby jedność, do której dążymy, nie była jakimś marketingowym i politycznym tworem ze okraszonym sztucznymi uśmiechami, ale tą Bożą jednością, której spoiwem jest jeden chrzest, jedna wiara w jednego Pana. Pomódlmy się.